podróże małe i duże.
Kolejny nasz gość to pan Artur Owczarski, podróżnik od blisko dwóch dekad, żeglarz, autor książki Droga 66, Droga Matko, historii, legendzie i podróży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie jest pan po raz pierwszy w naszym studiu, a to dlatego, że i Stany Zjednoczone są dosyć rozległe w kontekście podróżowania. Teksas to temat naszego dzisiejszego spotkania. Jesteśmy z tego samego pokolenia. Niegdyś Teksas kojarzył nam się tylko z materiałem, z którego można zrobić spodnie. Jaki jest związek i czy w ogóle...
Był jeszcze Montana, jeansy, pamięta
tak,
pan?
Tak, ale pozostaje jakiś związek między tym Teksasem, a tym, o którym dzisiaj porozmawiamy?
A mi się kojarzy Teksas z westernami z lat 80. Albo Bonanzą. To są te klimaty, a Teksas się zmienił już bardzo. Połowa ludzi, którzy mieszkają w Teksasie, połowa populacji to są Latynosi. Nasze wyobrażenie o białych kowbojach w kapeluszach jest nie do końca prawdziwe.
Spędził pan tam mnóstwo czasu, bo to jest ponad miesiąc teraz w lipcu,
tak.
Jeszcze wcześniej dwa tygodnie.
Tak.
Co można przez ten czas zobaczyć i czy absolutnie można o Teksasie wiedzieć wszystko?
Nie, to jest stan większy od Niemiec. Chodzi mi o obszar, tak? Więc i tak samo zróżnicowany kulturowo. Albo i bardziej, bo mieszkają tam ludzie, którzy przyjechali z różnych części świata. Są Azjaci, czarni, Latynosi, biali, są wszyscy. Każdy wnosi jakiś element kultury do tego, co tam się dzieje. A ja jechałem do Teksasu przygotowując materiał do drugiej książki, więc szukałem konkretnych tematów, które chciałem zrealizować. Między innymi na przykład spędziłem jeden dzień piekąc mostek w piecu. Taki wołowina. To jest naturalne.
Przestraszony pan mosty podpalał.
Nie, brisket, czyli mostek, jest chyba najbardziej popularnym jedzeniem barbecue w Teksasie i piecze się go 14 godzin. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Byłem na festynie, takiej imprezie trzydniowej, gdzie zabija się tysiącami grzechotniki. A byłem na największym rodeo na świecie. Teksas jest bardzo interesującym miejscem.
Proszę powiedzieć, skoro pan już dotknął spraw kulinarnych, to Kalifornia nam się kojarzy z winami, ale ponoć Teksas też wcale nie jest gorszy.
Tak, w tej chwili wyrasta na drugą siłę, jeśli chodzi o wino w Stanach. W Polsce chyba, nie wiem, nie widziałem. Możemy kupić wino z Kalifornii, z RPA, z różnych części świata, ale z Teksasu nie widziałem. A rozmawiałem z nimi dlaczego. Biznes winiarski jest młody, ma ze 20 lat. Wszystkie winiarnie mieszczą się mniej więcej w okolicach Fredericksburga, jest ich już kilkadziesiąt. I biznes wyrasta nie tylko na robieniu wina, ale też na, tak jak jeździmy do Toskanii albo do Kalifornii na testowanie, tam tak samo przyjeżdżają turyści z całego Teksasu, są obwożeni samochodami na degustacje po restauracjach. Później dołączają do klubów, które prowadzą te winiarnie, zamawiają wino regularnie. A z tego, co wiem, to oni jeszcze nie wyrabiają, jeśli chodzi o produkcję wina z popytem lokalnym, więc jeszcze nie pojawili się na rynku międzynarodowym. 38 milionów Teksańczyków zamawia wino i jeszcze go za mało jest robione, żeby wyjść na zewnątrz. Natomiast mówi się o Teksasie, że jest drugą Kalifornią.
Czym pan się poruszał po Teksasie, bo już wiemy, że nie koniem?
Wynajęty samochód. 10 tysięcy kilometrów. Raz jechałem 8 godzin, żeby zobaczyć, jak za przeproszeniem kura robi kupę. To jest ciekawe.
Co w tym ciekawego i dlaczego postanowił pan wyjąć sobie tyle z życia, żeby być świadkiem tego aktu?
W Austin jest miejsce, które się nazywa, w którym odbywa się impreza co niedzielę, nazywa się to Chicken Shit Bingo. A przychodzą ludzie, na środku lokalu stoi, na parkingu za lokalem stoi klatka, w której mamy kurczaka i jest 30 numerków napisanych. Kurczaka się wrzuca do klatki, wcześniej ludzie obstawiają pieniądze. Można wygrać los kosztuje 2 lub 5 dolarów. Jeżeli obstawiamy 2, możemy wygrać 140 dolarów, jeżeli 5, to wygrywamy 300. Możemy wygrać. I kilkaset osób obstawia, potem kura jest wpuszczana do klatki i tam, gdzie zrobi kupę, ten numerek wygrywa.
Czyli to taki rodzaj gier hazardu trochę, nie?
Tak. Co ciekawe, w Banderze, w której spędziłem najwięcej czasu, raz do roku robią to samo z krową na parkingu.
To tylko w Stanach Zjednoczonych jest możliwe.
Dlatego tam lubię jeździć.
I to pana nie przeraża?
Nie, a co w tym przerażającego? To jest zabawne.
Proszę mi powiedzieć, dużo jest Polaków w Teksasie?
Teksas jest bardziej niemiecki i czeski. Polacy, dwie najstarsze osady polskie są w Teksasie. Pierwsza to Panna Maria. Tam dotarli Polacy w połowie XIX wieku. Ściągał ich tam ksiądz Moczygęba i to są ludzie z okolic Opola. Druga fala przypłynęła kilka lat później, dotarła do Panny Marii. Były bardzo ciężkie warunki, więc postanowili się przenieść i zamieszkali w Banderze, która jest właśnie drugą najstarszą osadą polską w Stanach. 16 rodzin, które tam dotarły, 16 nazwisk. Jest tam kościół świętego Stanisława, wybudowany przez Polaków. Jest tablica pamiątkowa ze wszystkimi nazwiskami, a większość ludzi, którzy tam do dzisiaj mieszkają, ma polsko brzmiące nazwiska. Jest też polski ksiądz, który tam od 30 lat... jest właśnie w kościele świętego Stanisława. Poznałem go. Ksiądz Frank.
Pilnował się pan dość dobrze?
W sensie?
No nie wiem, żeby nie złamać prawa. No, nawiązuję do tego, że to chyba jedno
Rozmawialiśmy o tym ostatnio.
Z najbardziej restrykcyjnych stanów w USA.
Mam kilka przygód związanych z spotkań z policją. Związanych z ruchem drogowym. Za każdym razem skończyło się na sympatycznej rozmowie i pouczeniu. Mam też fantastyczną historię. Przeszedłem granicę meksykańsko-amerykańską na piechotę. Nie mogłem przejechać, bo miałem samochód wynajęty na teren stanu, więc zostawiłem go na parkingu.
Muru jeszcze nie ma.
A przeszedłem na drugą stronę granicy, po jakimś czasie półtorej godziny, dwóch godzin na środku pustyni, 5000 ludzi tam tylko mieszka. A wróciłem na stronę amerykańską i tam poznałem polskiego oficera Straży Granicznej, który z Gdyni Orłowa wyemigrował do Stanów 30 lat temu i pracuje jako oficer Straży Granicznej na środku pustyni między Meksykiem a Stanami. Też niesamowita historia.
Komu pan poleca Teksas? Myślę o tym, czy powinien tam jechać singiel, który jest żądny przygód, czy może wybrać się cała rodzina, bo dla każdego coś się znajdzie.
Dla każdego coś się znajdzie. Na pewno nie polecam Teksasu w lato. Byłem w Parku Narodowym Big Bend, właśnie na granicy meksykańsko-amerykańskiej i tam było 45 stopni w cieniu. W cieniu, którego tam nie ma. Więc nie wiem, dlaczego meteorolodzy podają temperaturę w miejscu, którego nie ma. Można kilometrami jechać i cienia nie zobaczyć. Więc w lato odpada. Natomiast w zimę jak najbardziej. Wszystko jest. Są koncerty, są krajobrazy, jest kultura muzyki country. Wbrew pozorom jest bardzo egzotycznie. I jest zupełnie inaczej niż w Europie.
Dolly Parton to największa gwiazda?
Nie. Bogiem jest Willie Nelson. On jest tam traktowany jak król w Wielkiej Brytanii. Jest też wielkim zwolennikiem palenia marihuany i walczy z systemem, żeby zalegalizować ją. Ma nawet już w tej chwili jakąś firmę, która zajmuje się produkcją i sprzedażą marihuany leczniczej. I Willie Nelson jest gwiazdą numer jeden w Teksasie.
Zaintrygował mnie wątek rodeo.
Tak.
Bo też... w Europie wielu chłopców pragnie być drugim Messim i Ronaldo, a tam jest inaczej, marzą tak. O tym, żeby zagłębić się w tę dyscyplinę sportu, jeśli to sport.
To jest sport, to jest niesamowity sport. W lutym byłem na największym rodeo na świecie. 2 miliony ludzi przychodzi przez 2 tygodnie, a teraz miałem okazję być na rodeo w małej miejscowości w Banderze, gdzie jest zupełnie inaczej, to jest nie ta skala przedsięwzięcia, ale na tych małych rodeo jeżdżą chłopcy 13-15 lat, mają troszkę mniejsze byki niż te, na których jeżdżą dorośli mężczyźni. To jest styl życia, to jest pasja, to jest co tydzień start w zawodach, to jest chodzenie na treningi. Treningi wyglądają w ten sposób, że na przykład balansuje się na wiszącej na linii oponie, albo są takie byki, jak u nas czasami w barach można zobaczyć, ustawione gdzieś po jakimś pomieszczeniu i chłopcy na nich jeżdżą, żeby trenować. Są bardzo twardzi. Z jednym rozmawiałem, akurat kilka dni wcześniej miał złamany policzek, kość policzkową, bo go byk poturbował. Jak się zapytałem...
Został niezrażony?
Zapytałem się, kiedy kolejne rodeo. Powiedział, że w piątek idzie. A chce zostać mistrzem świata. Ojciec był zawodnikiem rodeo. Nie osiągnął wielkich sukcesów, ale był i uczy go. Dziadek też był. W Banderze było 7 czy 8 mistrzów świata. ich nazwiska są na tablicy pamiątkowej, wyryte przed budynkiem sądu. Więc to jest wielka rzecz. To jest nie tylko sport, ale to jest też muzyka, przy okazji tego styl życia, sposób ubierania się. Taką drogę obierają niektórzy chłopcy. Z kolei w miastach jest bardzo kosmopolitycznie i można całe dnie chodzić po mieście i nie zobaczyć ani jednego kapelusza.
To są metropolie oparte na biznesie?
A Teksas żyje z ropy. Szacuje się, że w Houston jest około 5000 firm żyjących wokół tego biznesu, czyli mamy firmy budowlane, mamy firmy transportowe, wszystko to, co się dzieje wokół ropy. I jest drugą doliną krzemową po Kalifornii. W Austin pracują dziesiątki tysięcy informatyków. Wszystkie te wielkie firmy internetowe, które znamy, otwierają tam swoje siedziby, bo w Teksasie jest dużo tańsze życie niż w Kalifornii. Kalifornijczycy tysiącami przyprowadzają się w tej chwili do Teksasu, bo tam jest praca. Lecąc do Teksasu, siedziałem z chłopakiem z Kirgistanu, który został ściągnięty przez jedną z firm informatyk i tam mieszka. Więc dziesiątki tysięcy miejsc pracy w Austin to jest oprogramowanie.
Jest pan tym samym w stanie określić, ilu Teksańczyków to Teksańczycy, a ilu to ludzie napływowi?
Stany mają to do siebie, że od 200 lat ludzie napływają, tak? Jedno zrozumiałem, że Teksas jest nieoderwalnie związany z Meksykiem i życie rancherskie, życie rodeo, konie, byki, to też jest Meksyk. I Latynosi, i kuchnia latynoska, i muzyka są bardzo silnie związani z Teksasem. I tu zdecydowanie są też, poznałem kucharza barbecue, który robi czarnego, urodził się w latach 50. I to też jest zupełnie inna kultura. Opowiadał mi, że w latach 60., 70., jak szedł do pracy, to nie mogli murzyni robić nic innego, tylko pracować w kuchni albo jako lokaje, albo w jakichś takich prostych spraw, w prostych zawodach. Natomiast teraz ten świat się zmienił i jest inaczej. Ale Teksas jest bardzo wielokulturowy, zdecydowanie tak.
Pan cały czas do tych kulinariów nawiązuje, to oprócz tego pieczonego mostka, to co tam można zjeść?
Żeberka. Tex-Mex. To jest mieszanina jedzenia teksańskiego i meksykańskiego. To są te wszystkie rzeczy, które znamy z Polski, jak enchilady, jak tacos. To wszystko jest w Teksasie wszędzie. Można to zjeść na każdym rogu, ale barbecue ma swoją tradycję, jest czymś odmiennym i odrębnym.
Coś najlepszego, co pan tam zjadł?
Po pewnym czasie już miałem dosyć, chodziłem do chińskiej restauracji, bo to jest ciężkie jedzenie, ale zdecydowanie wołowina. Teksas to jest wołowina. To jest długa tradycja, 150-200-letnia hodowania krów. To mięso smakuje zupełnie inaczej, ponieważ te krowy, w większości oczywiście nie wszystkie, ale jest dużo krów, które są karmione jedynie trawą, czyli całe lata chodzą po prerii i jedzą trawę. Nie są karmione paszami, więc to mięso smakuje zupełnie inaczej. Spotkałem pisarza, który zawodowo zajmuje się również, oprócz tego, że ma wielkie rancho, 9000 hektarów, niewyobrażalne w Polsce na przykład. Ma własne pole ropy naftowe u siebie w wydobycie, co nie jest niczym nadzwyczajnym, bo bardzo dużo rancherów ma studnie, które budują koncerny, a później co miesiąc przychodzą pieniądze dla takiego ranchera. To się nazywa mailbox money. Co miesiąc wypłacają prowizję, ale on hoduje bizony. Ma 250 sztuk bizonów, które po tych hektarach chodzą sobie wolno i raz do roku odstrzeliwuje 60 sztuk. Nie zawozi ich do rzeźni, bo twierdzi, że to wpłynęłoby na jakość mięsa i na stres tych zwierząt. One się rozmnażają, więc co roku ta populacja wzrasta powyżej 300 sztuk, a on później raz do roku bierze strzelbę, wybiera się na rancho, szuka tego stada, no bo one na tak dużym terenie gdzieś tam się przemieszcza i nad ranem odstrzeliwuje 60 bizonów. Później przyjeżdżają ciężarówki, dźwigi, bo to trzeba podnieść, wrzucić na ciężarówkę, zawieźć do rzeźnika i sprzedaje mięso, które jest 3 razy droższe od wołowiny.
Zastanawiam mnie tylko, co na to obrońcy praw zwierząt.
No to jest chyba dużo bardziej humanitarne niż masowa produkcja krów.
No, nie da się ukryć. Kiedy pan się teraz wybiera do Stanów?
Mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu.
To czekamy na pańską wyprawę, a później pańską opowieść w naszym cyklu Podróże Małe i Duże. Artur Owczarski, podróżnik, był z nami. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.